Jedno,
trzy, cztery. Niech cały ten świat poczuje, gdzie jest polski raj. Grajewo, graj.
Niech cały ten świat poczuje, gdzie jest polski raj. Grajewo, graj.
Skąd Grajewo? Grajewo?
A kto do kogo tak powiedział?
No ja myślę, że ktoś był. Tam historię się musimy cofnąć.
No, Grajewo. Aha, i koniec.
Nazwa pochodzi od tego, że Adam powiedział Ewie, żeby grała i Ewa zagrała?
To tak jak Warszawa pochodzi od Waca i Sawy, no, więc jest to legenda, która mówi o powstaniu Grajewa z pierwszymi rodzicami, Adamem i Ewą powiązana. I być może tak faktycznie było. Naukowcy twierdzą inaczej, bo twierdzą, że to jest nazwa jaćwieska związana z jakimiś takimi terenami zabagnionymi, Grajwy takie starorzecza, zamuliska jakieś.
Rzekomo od jeziora Krejwy.
Od jeziora Krejwy, reszki tego jeziora mamy do dnia dzisiejszego, ale legenda jest taka, że to jednak Adam z Ewą i tutaj graj Ewo.
Niech cały ten świat poczuje, gdzie jest polski raj, Grajewo, graj.
A to historia. Grajewo. Reportaż Izy Serafin.
Wędrówkę po Grajewie zaczynamy od wizyty w Grajewskiej Izbie Historycznej, którą opiekuje się Tomasz Dudziński. Jest tu bardzo dużo interesujących pamiątek.
Większość rzeczy, które mamy, to jednak są dary od ludzi, od mieszkańców. Przynoszą, opowiadają ich historie, no i wzbogacają to naszą izbę, a my staramy się to prezentować mieszkańcom, młodzieży, dzieciom.
A perełki w tej izbie?
No, perełek to jest całe mnóstwo, ale mnie zawsze najbardziej pociągają rzeczy takie prozaiczne, codzienne, z którymi wiąże się historia danej rodziny, które opowiadają o tym, jak się żyło. Tak chociażby pan Stanisław Kowalewski podarował wiele rzeczy związanych ze swoją rodziną i nie tylko ze swoją rodziną. I z jednej z nich jest taka beczka, pojemnik służący do importu kawy, ale niezwykle interesujący, bo jest opisany.
To jest pojemnik, w którym przysyłana była do restauracji istniejącej w okresie międzywojennym w Grajewie, która miała piękną nazwę Paryż.
Paryż w Grajewie był?
Paryż w Grajewie. To restaurację prowadziła rodzina Lisowskich. To jest z hurtowni z Warszawy i tam jest podana nawet suma, ile ta kawa kosztowała.
Ile kosztowała? Zobaczymy.
160 zł. 160 zł i tu mamy napis. Wielmożny pan Ignacy Lisowski, restauracja Paryż, Grajewo, ulica Kolejowa 2.
Są też naczynia z tego Paryża grajewskiego?
Tak, jest kilka. No, historia restauracji skończyła się z okresem, kiedy ze wschodu nasi przyjaciele wkroczyli w 1939 roku, 17. No i w krótkim okresie zaczęły się wywózki. Oczywiście to dotyczyło inteligencji, ludzi jakichś zamożniejszych, miejscowych, okolicznych dziedziców i między innymi dotknęło to całej rodziny Lisowskich, którzy zostali w więzieniu. Część wyposażenia z restauracji znalazła się na przechowaniu tam u mojej rodziny. Talerzy kilka ze zestawu stołowego.
Sztućce.
Kieliszki do likieru czy jakieś nalewki.
Widziałam też mundury. Wiadomo, że w Grajewie stacjonował 9 Pułk Strzelców Konnych. Czy to są mundury?
To nie tylko 9 Pułk Strzelców Konnych, bo jednak w historii miasta są takie punkty charakterystyczne. Z jednym z nich było najpierw powstanie gdzieś tam linii kolejowej, dworca kolejowego. Kolejnym etapem było sprowadzenie wojska. Oczywiście najpierw carskiego, piękne pozostałości koszar, pojedynczych budynków, które nam zostały, mamy. No ale jednak to, co się wiąże szczególnie z Grajewem i jest nam szczególnie bliskie, to jest właśnie historia 9 Pułku Strzelców Konnych, czyli tego oddziału kawalerii, który tutaj stacjonował najdłużej. No i był ostatnim z tych przedwojennych oddziałów kawalerii. Cała wystawa, szereg pamiątek związanych właśnie z tym pułkiem. No i można powiedzieć relikwia, którą mamy, bo jest to oryginalny mundur porucznika Izydora Kołakowskiego, sprezentowany nam też przez rodzinę, oficera, który zginął we wrześniu 1939 roku. To jest w ogóle niezwykle ciekawa historia, bo on był wówczas młodym, panem młodym, można powiedzieć tam rok czy półtora po ślubie. Żona po wojnie wyszła ponownie za mąż i jej syn przekazał te pamiątki z nim związane.
Wiemy, że oryginał, bo jest wszywka w środku.
Tak, PZU, Państwowy Zakład Umundurowania w Warszawie, na Nowym Świecie, no i napisane atramentem porucznik Izydor Kołakowski.
Żaden ze strzelców konnych już nie żyje, niestety.
No niestety. Bodajże 2 lata temu zmarł ostatni z żołnierzy przedwojennego pułku tego. W tamtym roku ostatni z żołnierzy 9. Pułku Strzelców Konnych Armii Krajowej. No ale mieliśmy jeszcze to szczęście, że od 2000 roku, jak powstało Towarzystwo Przyjaciół 9. Pułku Strzelców Konnych, funkcjonował Klub Byłych Żołnierzy. No i funkcjonowała Izba Pamięci Ziemi Grajewskiej, a później Grajewska Izba Historyczna. Udało się pozyskać te pamiątki, zgromadzić w jednym miejscu, zebrać też wspomnienia, relacje z nich. Powstał też film paradokumentalny opowiadający o historii pułku.
Nas przed wojną patriotycznie w szkole uczą, że Polska jest ojczyzna i na pierwszym planie Polska.
9. Pułk Strzelców Konnych imienia generała Kazimierza Pułaskiego, oddział polskiej kawalerii z okresu II Rzeczpospolitej, powstał 10 października 1921 roku z oddziałów, które brały udział w wojnie polsko-bolszewickiej. W maju 1924 roku stał się oddziałem samodzielnym, a jego garnizon przeniesiono do Grajewa i Osowca.
Mój pradziadek tutaj walczył za ojczyznę, poległ. No i to jest właśnie takie przywiązanie. Babcia zawsze wspomina, to tam łzy w oczach ma, no bo to babci przecież tata był i właśnie nie wrócił z wojny. No. Babcia mi opowiadała i dlatego w tym pułku się po prostu znalazłem.
Jak 1 września nastąpił, zwaliła się ta nawałnica niemiecka. Ile to trwało? 2 tygodnie z ogonkiem, kiedy naraz zjawił się inny gość, nosiciel jedynej słusznej ideologii na świecie. My żeśmy tylko sobie podśpiewywali taką żurawiejkę śpiewaną przez 9. pułk. Łap szabelkę i na koń, bolszewika goń, goń, goń.
Ojczyzno nasza, ziemia ukochana, w 1939 na wpół rozebrana. I nie dość, że Polskę na wpół rozebrali, jeszcze nas Polaków na Sybir wysłali. 9 luty będziemy pamiętali, przyszli morskale, gdy my jeszcze spali. Nasze dzieci na sanie wsadzili. Ci, którzy tam byli wywiezieni, Jana do mnie przysłała ten wiersz z Rosji.
Historia była w szkołach inaczej wpajana niż teraz jest. No bo nikt nie mówił na przykład o Katyniu, o Staszkowie, Starobielsku, gdzie zginęło 20 tysięcy polskich oficerów.
Temat był tak zakazany, że Matulka mi kiedyś mówiła, że nawet jak rodzice Matulki, dziadkowie wiedzieli o tym wszystkim, nie? To nawet do swoich dzieci nikt nawet w wiosce pomiędzy sobą tych, co wiedzieli, nie pisnął. Tak się bali.
Grajewo, jak każde miasto, ma też te tragiczne wydarzenia i szczególnie okrutna była ta ostatnia wojna, II wojna światowa. Od 7 września do 23 Niemcy. Bliskość granicy, walki pod samym Grajewem. Później okupacja radziecka do czerwca 1941 roku. Najpierw zniszczenia związane z walkami z okresu kampanii wrześniowej, chociażby spalona synagoga, zniszczone budynki tutaj, szczególnie od strony Prus, czyli od strony Ełku dzisiaj. Później okupacja radziecka i związane z nią wywózki. No i czerwiec 1941 rok, wojna niemiecko-radziecka. Znowu zniszczenia związane z samymi działaniami wojennymi. No ale też później te, rozliczenie Niemców ze społecznością, tą, która została po Rosjanach, czyli rozstrzelani na cmentarzu żydowskim w sierpniu 1941 roku 105 osób. Powstanie getta żydowskiego, 40% mieszkańców to byli Żydzi w okresie międzywojennym i likwidacja tego getta na przełomie 1942 i 1943 roku. Działalność konspiracyjna mieszkańców Grajewa i okolic, związane z tym represje, obóz w Boguszach, najpierw był to obóz jeniecki dla Rosjan, później trzymani Żydzi w nim byli, później mieszkańcy Grajewa, no i lasy wokoło usiane mogiłami osób rozstrzelanych.
Pamiętam dokładnie, bo ja miałam niecałe 5 lat, a pamiętam dokładnie. Te wspomnienia moje są bardzo żywe.
Ta historia ogólnoświatowa, ogólnopolska, gdzieś zawsze wiąże się z losami ludzkimi. I tu przykładem jest pani Zofia Lenkowska, sybiraczka, Pani dosyć późno wróciła jednak z tej zsyłki.
W 1946 roku.
W komplecie czy nie w komplecie?
Myśmy wrócili bez babci, która tam zmarła na Syberii.
No i ojca też pani już
nigdy... A ojciec to w Katyniu zginął. To już my wiemy, nie ma dokumentów takich, ponieważ ojciec mój nie zdążył wziąć tych dokumentów. Więc od świadków naocznych, którzy tam byli, oni byli z ojcem. I oni widzieli. Mój brat starszy skończył szkołę i chciał być bardzo leśnikiem. Złożył papiery do Limanowej, zdał egzamin z wynikiem bardzo dobrym. Po 2 tygodniach, kiedy wywiad zaczął działać, przyszły papiery nowe, że z braku miejsc nie został przyjęty do tej szkoły. Czyli zdał bardzo dobrze, ale nie został przyjęty. No, takie to były losy.
Cholera jasna, nie wywieziono tutaj stąd.
A pan się urodził w Grajewie?
Tak. I zostałem na Sybir wywieziony stąd.
Pan Leszek Niesiobęcki, sybirak, ale też rodzina niezwykle związana z Grajewem. Też z odzyskaniem niepodległości i z działalnością Polskiej Organizacji Wojskowej. Mamy stulecie niepodległości, w sumie Polska odzyskała niepodległość. No ale kto to niepodległość odzyskał? To w każdym regionie byli pojedynczy ludzie, którzy się w to zaangażowali. Więc warto o tych ludziach pamiętać i o nich opowiadać. I tutaj rodzina pana Leszka jest przykładem takich ludzi, którzy właśnie bezpośrednio brali udział w tym odzyskaniu niepodległości.
Tak, tylko że ci, którzy działali wtedy, to już nie żyją. Ja jestem potomkiem ich i żyję. Żyję dzięki generałowi Andersowi, bo on mi uratował życie. A wywieziony zostałem stąd właśnie za to, że moi przodkowie należeli do PW. Rosjanie to byli ci, którzy organizowali transporty i wywozili do Sybir, a kolaboranci żydowscy i polscy podawali, kogo wysyłać. Między innymi mnie z matką wywieziono na Sybir. Bano się mówić o tych sprawach. Ja naprawdę nie wiedziałem, za co zostałem wywieziony. Mówiono w domu, że za to, że myśmy mieli dom swój i tak dalej, no, że ojciec był urzędnikiem. To był strach straszny po powrocie.
A mieszkał pan przed wojną i rodzice na ulicy 11 listopada.
No tak.
Jedna z najpiękniejszych ulic w Grajewie, zabudowana willowymi domkami, i powstała właśnie z okazji 10-lecia odzyskania niepodległości. Wówczas w 1928 roku radni podjęli uchwałę o uhonorowaniu tego 10-lecia odzyskania niepodległości poprzez powstanie pasażu ulicy 11 listopada, przy której później z czasem pobudowali swoje domki głównie urzędnicy. Też, tak jak tutaj starsi ludzie opowiadają, część z tych domów powstała z cegły i z wykorzystaniem elementów z cerkwi prawosławnej, która tutaj niedaleko w ówczesnym parku Kościuszki była, a właśnie na przełomie lat 20. i 30. została rozebrana. No 11 listopada w ogóle w historii całej Polski jest pewnym symboliczną datą, którą przyjmujemy za odzyskanie niepodległości. Tutaj to się zaczęło 11 listopada, ale sam proces w Szczuczynie, w Grajewie, które już wówczas miało siedzibę powiatu, właśnie w 18 roku Niemcy przenieśli tutaj ze Szczuczyna siedzibę powiatu, koszary wojskowe, to zaczęło 17 listopada, ale w zasadzie trwało do 17, do 18 listopada ten proces odzyskiwania niepodległości, rozbrajania pojedynczych oddziałów niemieckich, które przekraczały. A faktycznie to dopiero luty 1919 roku takie stuprocentowe odzyskanie niepodległości, bo dzięki linii kolejowej, która biegła z Ukrainy przez Białystok, Grajewo do Królewca, to była ta linia, którą wycofywała się armia Oberostu z Ukrainy niemiecka i ten pas wzdłuż linii kolejowej nadal był pod nadzorem niemieckim, pruskim wówczas, więc mimo to, że od listopada 1918 roku już był burmistrz polski, administracja polska, to jednak de facto pełne odzyskanie niepodległości przez Grajewo to jest dopiero luty 1919 roku. Też musimy pamiętać o tym, że często członkami Polskiej Organizacji Wojskowej to byli zwykli prości ludzie, często chłopi, oni często byli niepiśmieni, półanalfabeci, ale oni czuli potrzebę tej polskości, czy poprzez wychowanie, czy poprzez tradycje powstań narodowych, które w tym rejonie też były. I to zwykli tacy ludzie właśnie tą niepodległość odzyskiwali i ją później tworzyli.
Ale luty 1919 rok to też bardzo ważny rok dla Grajewa, bo odzyskane prawa miejskie.
Dokładnie tak, bo mieliśmy te prawa miejskie formalnie od XVI wieku, faktycznie trochę później, bo prawie do końca XVII wieku to Grajewo było wsią, no ale prawa miejskie były, był herb. Po powstaniu styczniowym w ramach reformy carskiej, która była tylko pretekstem do tego, żeby trochę pozmieniać, prawa miejskie Grajewo utraciło i właśnie ten 1919 rok to jest odzyskanie tych praw miejskich, czyli ponownie miasto pozostała siedziba powiatu szczuczyńskiego jednak nadal w nazwie i to wpłynęło też na rozwój Grajewa.
No niestety droga krajowa.
No niestety. A jak się żyje tu w Grajewie?
Dziękuję, żyjemy dobrze.
Jesteśmy zadowoleni.
Zadowoleni? Tak, z czego tak. Na przykład?
Do wszystkiego.
Ze spokoju, jaki tu panuje w porównaniu na przykład do Warszawy, nie?
Bardzo dobrze, bardzo dobrze się mieszka, tak spokojnie. No, nie chciałabym tam w Warszawie czy gdzieś. Spokój, cisza.
No takie przeciętne, średnie miasteczko.
Po prostu nie przytłacza ten hałas, tłum wielkich miast.
Wszystko można powiedzieć, że się podoba.
Dużo się zna ludzi i jest bardzo sympatyczne.
Dla starszych ludzi to jest dobrze, bo wszędzie blisko jest, nie? Ale dla młodych, no to nie mają pracy ludzie młodzi. A jak mają, to za grosze pracują. Ani fabryki, ani niczego nie ma.
No macie Flajderer, zakład płyt wiórowych i mleczarnię.
Potrzeba tutaj jakiegoś przemysłu czy czegoś, żeby... Zaczęło żyć tętnem.
Wzloty i upadki miało.
Wzloty i upadki, tak jak wspomniałem. Najpierw ktoś pomyślał sobie, że założy wioskę, mu nie wyszło. Ktoś inny założył, otrzymał nadania ziemskie od księcia mazowieckiego. Bo pamiętajmy, że jesteśmy na Mazowszu. To, że dzisiaj jesteśmy województwo podlaskie, to jest taki trochę paradoks. Ale historycznie jesteśmy na krańcu Mazowsza. Styk Mazowsza, Księstwa Litewskiego i Państwa Krzyżackiego.
No i mocne wpływy Prus Wschodnich.
Dokładnie,
zawsze.
Państwa Krzyżackiego, jak ktoś mówi, przebiegająca pod Grajewem granica między województwem podlaskim i warmińsko-mazurskim, najtwardsza granica w Europie, bo w zasadzie całe życie ona jest. Kiedyś międzypaństwowa, dzisiaj międzywojewódzka. Prawa miejskie Grajewcy wystarali się u króla Zygmunta Starego w 1540 roku, nadane w Wilnie. Dokument, który przez szereg lat był martwy, bo jednak nie udawało się do tego miasta zbudować, no ale później się rozwijało i takie kamienie milowe rozwoju. Początek XIX wieku, prowadzenie traktu petersburskiego z Warszawy przez Grajewo, Augustów do Wilna. To jest ta arteria, która spowodowała częściowy rozwój miasta. Następnie linia kolejowa łącząca wybrzeże Morza Czarnego z wybrzeżem Morza Bałtyckiego. Duża stacja graniczna, dworzec kolejowy pierwszej klasy, w Białymstoku dworzec kolejowy trzeciej klasy wówczas powstał, więc to też mówi o randze stacji kolejowej. Lata 90. XIX wieku, sprowadzenie wojska, pobudowanie kosza, czyli duży napływ ludności prawosławnej, urzędników też prawosławnych z tym związanych. Niestety powstania to zawsze upadek, jedna wojna, a głównie druga wojna światowa, kolejny upadek. No i okres powojenny to jednak wybudowanie zakładu płyt wiórowych, końcówka lat 70. Spółdzielnia Mleczarska, ówczesna dzisiaj Mlekpol. I to są takie kamienie milowe, które powodują, że ten wzrost jest taki trochę gwałtowniejszy. No i też miasto wielu kultur, wielu narodów, ta ludność napływowa, to, że to było miasto graniczne, pewna otwartość też na innych, to jednak zawsze było gdzieś tam cechą charakterystyczną miasta.
Trudno uwierzyć dzisiaj, że to miasto wielu kultur, bo po Żydach ani śladu, po cerkwi ani śladu.
Poza budynkami pewnymi, w których mieszkali, nic nie zostało. Synagoga spalona w 1939 roku, odbudowana przez Rosjan jako dom kultury, taką funkcję pełni do dnia dzisiejszego. Cerkiew była, nie ma.
Gdzie ta cerkiew była?
Idziemy wzdłuż torów, po lewej stronie mamy dworzec kolejowy, budynki ówczesne Urzędu Celnego, dzisiaj Starostwo i Urząd Miasta, no i park, który jest za tymi budynkami, to właśnie w tym parku stała ta cerkiew.
A gdzie cmentarz prawosławny?
Teren zielony, park w innej części miasta, bo wówczas cmentarze, wszystkie cmentarze, które były w Grajewie i prawosławny, i żydowski, i katolicki, były poza miastem. Wszystkie w kierunku na Białystok.
Prawosławny to chyba był tutaj? Gdzie teraz ten czołg stoi?
Co?
Na Wojska Polskiego, gdzie ten czołg stoi? Ruski cmentarz był. Jak ruski, to uważam, że i prawosławny. Jak ja chodziłem do szkoły, to jeszcze tam stare pomniki były. To w latach 50.
Teraz tam park jest.
Tak. A żydowski cmentarz to tutaj, gdzie osiedle teraz jest. Tysiąclecie.
Mało kto pamięta, że to no. W ogóle cerkiew kiedyś w Grajewie była.
No.
Co było?
Cerkiew, cmentarz prawosławny.
Ja nie słyszałam.
Ja tylko o cmentarzu. A cerkiew...
Ja nic tam nie pamiętam. Ja stamtąd pochodzę, ale ja tam nie pamiętam.
Ale ja z historii pamiętam, że tam coś było przed wojną.
Pani nie słyszała?
Nie słyszałam, no, żeby była cerkiew.
Po ludności prawosławnej śladu nie ma, bo w większości to była jednak ludność napływowa związana z administracją Cesarstwa Rosyjskiego. Oni w trakcie I wojny światowej, jak Niemcy weszli, Prusacy, no to opuścili Grajewo. Była też mniejszość niemiecka, niewielka, ale była. No z racji bliskości Prus Wschodnich. trochę tego brakuje i brakuje też, mi się wydaje, pamięci o tym, że jednak to było takie miasto wielobarwne, wielokolorowe.
Skoro jesteśmy już tutaj w pobliżu, to co widzimy? Piękny kiedyś carski dworzec, tak?
No, budynek okazały, dworzec pierwszej klasy, czyli najwyższej, bo u ruskich, jak była Rosja carska, budowano według projektu. Żeby jak carski urzędnik czy generał, jak trafi do dworca, to się nie musiał myśleć, gdzie do tej tojki musi iść, tak zwanej. On wiedział, że jak wejdzie do dworca takiej klasy, to ma na lewo to, na prawo to. Dworzec duży, bo miasto graniczne, czyli ostatnia stacja na linii kolejowej. Dworzec piękny, niezwykle okazały.
Teraz już nie piękny.
On z zewnątrz dalej jest piękny, jako bryła. No są pomysły, żeby go zagospodarować. Zobaczymy, bo to jest mienie Skarbu Państwa. Może przy okazji Raj Baltiki się uda coś tutaj zrobić. Ale warto, żeby odzyskał swój blask.
Panie Stanisławie, pan pamięta ten dworzec, jak funkcjonował? Jak no, normalnie były tam kasy biletowe?
Były kasy biletowe dwie, bo dochodziło do takich sytuacji, że jedna nie nadążała wydawać biletów. Pociągów kursowało dosyć sporo. Ciężko się było do pociągu dostać. No i było tak, jak dzisiaj, że jedzie pociąg, widać, siedzi parę osób w pociągu tylko, w całym składzie.
Ale dworzec był elegancki.
A dworzec był elegancki.
Duży,
poczekalnia przestronny. Była duża.
Co tam jeszcze było na tym dworcu?
Bar można było zjeść, a tam jako kelnerka pracowałam. I ludzie bardzo chętnie jedli, było dobre jedzenie.
Smacznie gotowane były obiady, więc tam się chodziło nieraz na obiad.
I pączki były, i piwko było.
Ja wyjeżdżałem do pracy przez 5 lat, od 65 do 70, to tam na dworcu często bywałem.
Jest zamknięto, dachami zabito, a kiedyś tętnił życiem ten dworzec. Bardzo szkoda.
Nawet kasy nie ma w Grajewie biletowej. Teraz żeśmy do Ustki jeździli, to córka w Białymstoku bilet musiała kupić.
To jest klasy zerowej. No, tak. I my nie korzystamy z tego, żeby Grajewo, miasto powiatowe, żeby nie miało dworca, to jest wstyd.
W tym samym okresie, co powstawał dworzec, to powstały inne budynki towarzyszące. Dwa bloki też w tym stylu zachowane.
To są te budynki, w których być może urodził się Rajmund Kaczyński, ojciec prezydenta Lecha Kaczyńskiego i premiera Jarosława Kaczyńskiego. Wszyscy mówią na dworcu kolejowym. To nieprawda, bo ojciec jego był urzędnikiem kolejowym. Więc prawdopodobnie urodził się w jednym z tych budynków przeznaczonych na mieszkania kolejackie. No wówczas nie rodzono z reguły w szpitalach, zresztą takiego w Grajewie nie było, a rodzono w domach. Epizod, no, ale warty zapamiętania, że jednak też gdzieś tam ta mała, lokalna historia wiąże się później z czasem z tą wielką historią.
Z ciekawszych epizodów Napoleon też podobno przez Grajewo przyjeżdżał po nieudanej kampanii rosyjskiej.
Tak, Napoleon w wielu miejscach w Polsce podobno był, ale w Grajewie był faktycznie, bo zachował
dowody
się.
Są?
Jest dowód w postaci odpisu pamiętnika pani Wilczewskiej. Wilczewscy wówczas byli właścicielami miasta, no i gościli anonimowo Napoleona. No, są też legendy, że ofiarował Napoleony te złote pieniądze córce karczmarza, gdzie został podjęty. Józef Piłsudski też był, no, do Wilna nie dało się w zasadzie jechać inaczej niż tędy. Byli prezydenci i Mościcki, i generał Haller, był książę carski jeszcze wcześniej, następca tronu, więc tych osobistości tutaj w Grajewie się pojawiało, ale to związane jest z tym, że jednak leży, jak słyszymy, miasto leży na szlaku komunikacyjnym.
No z Grajewem związane są też pewne interesujące anegdoty. Jedna z nich to słynne grajewskie nożowniki, kraina latających noży w latach 80., 90. Sporo się mówiło o tym. Skąd jesteś z Grajewa? A, to nożowniki. Skąd te nożowniki?
Geneza jest podzielona, bo część mówi o tym, że tak jak i w Kielcach nożownicy, a to dlatego, że miasto przygraniczne, czyli miasto przemytników, handlu nielegalnego i stąd ci nożownicy, ale też ten okres powojenny, tak zwany stojak.
No właśnie, słynny stojak, to była taka speluna.
Miejsce, w którym spotykali się ludzie, nie tylko ci wszyscy, którzy żyli uczciwie, dobrze i sprawiedliwie. To było miejsce takie spotkań i tej szarej strefy, można powiedzieć, ówczesnej. Ale nie tylko. No i tam dochodziło do różnych sytuacji.
A stojak, bo co, pili na stojąco?
Tak, bo się piło na stojąco. To nie był taki lokal jak restauracja Paryż przedwojenna.
Się wpadało na szybkiego, jak to się mówi, kielicha, przy okazji coś załatwić. Niezupełnie legalnego. Przeważnie coś, jakieś takie szemrane interesy były. Przy tym dochodziło do różnych spięć, nieporozumień.
Nawet dzisiaj, jak ktoś tam usłyszy gdzieś z Grajewa, to się pyta, a masz nóż przy sobie? No większość mieszkańców Grajewa dzisiaj nie nosi noży. Choć pan Stasiu pewnie nosi przy sobie nóż?
Nie.
Ojej, scyzoryki. No tak się mówi, ale to jest błędne. No nie, przeżyłam już te 52 lata i proszę mu wierzyć, Grajewo jest bardzo bezpieczne.
Nie latają teraz noże w Grajewie?
Nie, na pewno nie, nie.
Grajewo słynie z różnych rzeczy, ale niestety ma też takie niechlubne karty. No między innymi ten Grajewski Kościół przy wyjeździe do Białegostoku jest w rankingu jednym z trzech najbrzydszych kościołów w Polsce.
Matki Boskiej Rusztowanej. Koszmarek się wziął stąd, ja pamiętam, bo byłem dzieckiem, tutaj jeszcze była jedna parafia, tylko stały trzy makiety, czy cztery.
Tak, i się wybierało.
I było głosowanie mieszkańców, no i wybrali ten. To jest to ciekawe, że on z zewnątrz wygląda koszmarnie, natomiast wewnątrz mi się osobiście na przykład on podoba.
Z zewnątrz on sprawia wrażenie, jakby nie był dokończony.
Tak.
Jakby zostało rusztowanie, które powinno być jeszcze obudowane w jakiś sposób, więc sprawia wrażenie niedokończonego.
No, ja myślę, prostu... że ludzie nie zwracają na to uwagi. Jak ktoś przyjedzie z zewnątrz, to go to drażni, pyta, ale tam coś. Natomiast no jest, bo jest.
To jest taka prawda, że trzeba lubić, co się ma. Mamy to, no więc już trzeba się do tego przyzwyczaić i koniec, my tego nie zmienimy.
Ale nie wstydzicie się za bardzo.
Nie, no.
Dlaczego się wstydzić?
No jak piszą o was, że najbrzydszy.
No ale jak to mówię, aby nazwiska nie przykręcali, nie? Nieważne, czy dobrze, czy źle.
A ten słynny Grajewski Wilk Czerwony?
Kiedy zostałam radną, polecili nam radni, mnie i panu Murasowi, żebyśmy sprawdzili prawdziwość naszego herbu. I myśmy stwierdzili, że najstarszym i najprawdziwszym jest właśnie ten herb, który teraz jest. Jest to wilk, ale wilki czerwone też są, bo ja w zoo widziałam. To w herbarzu trzeba poczytać, dlaczego właśnie czerwony, ja czytałam.
Historia herbu grajewskiego jest bardzo skomplikowana. W tej chwili najstarszy wizerunek herbu, jaki mamy zachowany, to jest z lat 20. XIX wieku. No niestety nie w kolorze. Ale na pewno jest wilk. Mamy też wizerunek z okresu międzywojennego, z takich znaczków reklamowych z herbami różnych miast. No i tam Grajewo wilk jest czarny. No, w tej chwili jest czerwony. No, ta czerwień się może wiązać
z chorobami różnymi.
Tak, odstrażanie chorób, zaraz. Tak może być, natomiast w 100% nie jesteśmy w stanie stwierdzić, który wizerunek, bo tak jak wszystko, ewoluuje. Herb też ewoluował.
Ale co, są zwolennicy czarnego i czerwonego?
Są zwolennicy czarnego, są zwolennicy czerwonego. Niektórzy mówią, że to jest lis teraz, nie wilk.
Czyli był wcześniej czarny, teraz ostatecznie został czerwony.
Był czarny, były okresy, gdzie drzewa były liściaste, później były drzewa iglaste, teraz są świerki.
Pani jest za czerwonym.
Tak.
Nie, gdyby był czarny, to byśmy o nim nie mówili na przykład. Więc jest czymś, co nas wyróżnia.
Grajewo słynie nie tylko z tego czerwonego wilka, koszmarnego kościoła, ale z domu, który straszy, od lat straży.
Tak, bo jest niezamieszkały, więc ludzie do tego dorabiają różne teorie i legendy, czemu tak jest.
Tam straszy w tym domie. Tam nocno poro to tak, że kołatanie i wybijanie szyb. Mówią, że szyby z okien lecą. No. Co wstawi okna, to są powybijane. I tam nikt nie może mieszkać. Próbowali na różne sposoby i nic z tego. No nie można tam przebywać wieczorowo poro.
Ale kto to może straszyć?
Ponoć tutaj, czy to Żydzi pochowani, czy to stała taka kapliczka. I to zlikwidowali i ponoć jakieś znaczenie to jest.
A pani by tam weszła, jakby było otwarte?
A nie, nie, bym nie weszła.
Boi się pani?
Ja się boję.
Duży, piętrowy budynek, solidny, z cegły, ogrodzony, bramka zardzewiała, okna zabite dechami. Co tutaj się dzieje?
Nie do końca wiadomo, bo są tylko opowieści ludzi, mieszkańców, że w zasadzie od początku, odkąd powstał budynek, czyli gdzieś tam lata 80. mniej więcej, że tutaj przy ulicy Kopernika jest dom, w którym straszy. Legendy były różne, a że to jakieś morderstwo może tutaj, a że jakieś kości były znajdowane. Ale nie do końca wiadomo, co tu się dzieje, co się wydarzyło i dlaczego po pierwsze nie ma kupca, po drugie cały czas budynek jest niezamieszkały.
Dzień dobry. Chciałam pana zapytać o ten dom, co naprzeciwko pana. No. Mówią, że tam straszy.
Ja 60 lat prawie mieszkam od urodzenia i tutaj ducha żadnego nie było. Jak żywy nie wystraszy, to umarły na pewno nie.
Totalna, kładę pani całą rękę do obcięcia, no.
Ja w nocy tam wchodziłem przez ten cały dom aż na strych. Jest na to chwilę czterech właścicieli. Dogadać się ze sobą nie mogą. Nie mają kasy, żeby to wykończyć. I to jest taka historia.
A to skąd te historie o duchach?
Dla waszej ciekawości tylko wam mówię. Ten krzyż, co tutaj stoi, widzi pani ten krzyż?
No tak.
Bo cała historia zrobiła się przez ten krzyż. Ten krzyż na początku stał na tej pierwszej działce. Ale, że za czasów komunistycznych pan Sulewski był milicjantem, nie policjantem. No jak za komuny krzyż u milicjanta może stać w ogrodzie? No ludzie, więc wywalili ten krzyż, postawili na środku ogrodu ten krzyż. Ten się budował, wykop robił pod piwnicę, krzyż wywalił na bok. Potem tak, był majster, który to budował. Tu była szopa, on w tej szopie pił, spał, budował. Aż się w końcu w tej szopie zapił, no. I zmarł w tej szopie, no to przecież ja to wszystko widziałem. Potem ten właściciel, który z tym synem budował, starszy facet był jakoś zmarł też, no. I teraz tak, ktoś sobie ustrugał, że wywalili krzyż, no to poumierali, no. Majster umarł, właściciel umarł i powstała z tego historia cała, no. Potem dołożyli, że duchy biegają, diabły biegają, cudawianki. No ludzie, kochani, XXI wiek, taki ciemnogród. Nie, to szlak, ciśnienie od razu do góry idzie, jak słyszę takie cuda opowiadane. Teraz ludzie się mniej interesują, ale kiedyś to non stop. Dzwonek, proszę pana, straszy tu, straszy, nie szlak trafia już.
Czyli nie straszy.
Był to reportaż Izy Serafin, a to historia Grajewo. Wykorzystano w nim fragmenty filmu Towarzystwa Przyjaciół 9. Pułku Strzelców Konnych w Grajewie pod tytułem Poznaj Pana po Cholewie w reżyserii Marii Dłużewskiej.